Apostoł Paweł wymienia w pierwszych dwóch rozdziałach listu do Galacjan kilka ważnych dowodów historycznych prawdziwości głoszonej przez siebie Ewangelii. Została mu ona przekazana bezpośrednio przez Chrystusa, bez pośrednictwa człowieka, a potem została zaakceptowana przez innych apostołów, w tym Piotra i Jana, najbliższych uczniów Jezusa. Mówiliśmy poprzednio o ważnym spotkaniu apostołów w Jerozolimie. Dzisiaj skupimy swoją uwagę na tym urywku drugiego rozdziału listu do Galacjan, w którym apostoł Paweł relacjonuje konflikt, do jakiego doszło pomiędzy nim a Piotrem w Antiochii. Czytam od 11 wiersza drugiego rozdziału listu do Galacjan. Gdy Piotr przybył do Antiochii, wystąpiłem otwarcie przeciw niemu, bo zasłużył na naganę. Najpierw bowiem siadał do stołu razem z nawróconymi poganami. Gdy przyszli zwolennicy Jakuba, zaczął stronić od nawróconych pogan i odłączył się od nich z obawy przed chrześcijanami pochodzenia żydowskiego. Tak samo obłudnie zachowywali się pozostali Żydzi i nawet Barnaba dał się w to wciągnąć. Ale gdy zauważyłem, że nie idą prostą drogą według prawdy Ewangelii, powiedziałem Piotrowi przy wszystkich: jeśli jako Żyd zachowujesz zwyczaje pogan, a nie Żydów, to dlaczego zmuszasz pogan do zwyczajów żydowskich? Musimy dokładnie przyjrzeć się tej sytuacji. Sytuacji niezwykłej, w której dwaj apostołowie Jezusa znajdują się w otwartym konflikcie. Będziemy chcieli zwrócić uwagę na to, jak każdy z nich postąpił, dlaczego tak postąpił i jaki był tego rezultat. Najpierw przyjrzyjmy się postawie Piotra. Apostoł Piotr dobrze znał chrześcijan z Antiochii. Od dłuższego czasu zasiadał z nimi przy stole i spożywał posiłki, jak i wieczerzę pańską. Nie uważał się za nieczystego poprzez kontakt z nieobrzezanymi wierzącymi z pogan. Ale pewnego dnia do Antiochii przybyła grupa ludzi z Jerozolimy. Byli to chrześcijanie pochodzenia żydowskiego. Przybyli oni od Jakuba, czytaliśmy, a Jakub był przełożonym wspólnoty w Jerozolimie. Gdy przybyli do Antiochii, rozpoczęli głosić naukę: jeśli nie zostaliście obrzezani według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Czytamy o tym także w Dziejach Apostolskich w rozdziale 15. Najwyraźniej ludzie ci posuwali się jeszcze dalej w swym nauczaniu. Nauczali, że wierzący Żyd nie ma mieć społeczności przy stole z nieobrzezanymi wierzącymi, nawet jeśli uwierzyli oni w Jezusa i zostali ochrzczeni. Ci judaizujący nauczyciele pozyskali dla siebie i dla swej nauki właściwie niemal wszystkich, łącznie z Piotrem. Piotr, który poprzednio jadał wspólnie z wierzącymi z pogan, teraz się od nich odłączył. Wydaje się, że nie czuł się z tym dobrze. Uczynił to ze wstydem. Jeden z komentatorów biblijnych pisze: słowa, które opowiadają o tym, wyraźnie obrazują usunięcie się i odłączenie kogoś, kto czyni to bardzo ostrożnie i wstydliwie i okazuje się, że boi się zwrócić na siebie uwagę. Dlaczego Piotr tak postąpił? Dlaczego spowodował taki rozłam wśród chrześcijan w Antiochii? Dołączył się do jednej grupy. Przypomnijmy sobie, że niedługo przed tym wydarzeniem, a czytamy o tym w 10 rozdziale Dziejów Apostolskich, Piotr otrzymał od Boga szczególne objawienie właśnie w tej dziedzinie, w tym przedmiocie. Pewnego popołudnia znajdował się na dachu domu w Jopie i tam popadł w trans. W wizji, która mu była dana, widział prześcieradło opuszczone z nieba za cztery rogi, a na nim rozmaitego rodzaju nieczyste zwierzęta. Ptaki, zwierzęta, czworonogi, płazy, uważane przez Żydów za nieczyste. I usłyszał głos mówiący do niego: wstań, Piotrze, zabijaj i jedz. Kiedy nie chciał tego uczynić, głos mówił dalej: co Bóg oczyścił, ty nie miej zaskalane. Ta wizja powtórzyła się trzykrotnie i z tego Piotr wywnioskował, że musi towarzyszyć posłańcom z pogan, którzy przyszli od setnika imieniem Korneliusz, i że musi wejść do ich domu. Ten czyn był dla niego, Żyda, w zasadzie czymś sprzecznym z prawem mojżeszowym. Ale w kazaniu, które wygłosił w domu Korneliusza, Piotr powiedział: teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę. Gdy Duch Święty stąpił na pogan, którzy uwierzyli w Jezusa, Piotr postanowił, że powinni oni przyjąć chrzest i zostać przyjęci do chrześcijańskiej wspólnoty. I tak się stało. Czy mielibyśmy przypuszczać, że Piotr zapomniał o wizji, która była mu dana w Jopie i o wydarzeniach w domu Korneliusza? Albo że uczynił krok, który by miał oznaczać, że postanowił zaprzeczyć objawieniu otrzymanemu wówczas od Boga? Z całą pewnością nie. Nie ma niczego w drugim rozdziale listu do Galacjan, co by sugerowało, że Piotr zmienił zdanie. Dlaczego więc wycofał się ze społeczności z wierzącymi z pogan w Antiochii? Paweł nam to wyjaśnia. Pisze: z obawy przed tymi, którzy byli obrzezani. Wraz z nim obłudnie postąpili również pozostali Żydzi. Także i Barnaba dał się wciągnąć w ich obłudę, podkreśla apostoł Paweł. Greckie słowo, które tutaj jest przetłumaczone jako obłuda, znaczy udawanie. I rzeczywiście tak właśnie postąpili niemal wszyscy. Oskarżenie Pawła jest bardzo poważne, ale całkiem jasne. Stwierdza on, że i Piotr, i pozostali działali obłudnie, nie na podstawie osobistego przekonania. Ich odłączenie się od społeczności z wierzącymi z pogan nie było spowodowane jakąś zasadą teologiczną, ale po prostu strachem przed naciskiem jakiejś innej grupy ludzi. Piotr zrobił w Antiochii właśnie to, czego Paweł postanowił absolutnie nie czynić i do czego nie dopuścił w Jerozolimie. Mianowicie Piotr poddał się naciskowi. Ten sam Piotr, który zaparł się swego Pana ze strachu przed służącą, teraz zaparł się go raz jeszcze ze strachu przed tymi, którzy należeli do stronnictwa judaizujących i wymagali od wierzących obrzezania. Piotr oczywiście w dalszym ciągu wierzył w Ewangelię, ale zawiódł w jej praktycznym stosowaniu. Jego zachowanie nie było w porządku. Faktycznie poprzez swój czyn zaprzeczył prawdzie Ewangelii, a uczynił tak, bo zabrakło mu odwagi, by stanąć w obronie swoich przekonań. Zwróciliśmy już uwagę na to, że również pozostali Żydzi, także Barnaba, dali się wciągnąć w ich obłudę. Ich odłączenie się było jak gdyby falą powodziową, która za sobą wszystko poniosła i wszystko zniszczyła, komentuje jeden z biblistów. Nawet najbardziej zaufany przyjaciel Pawła, Barnaba, pomocnik w pracy misyjnej, który mocno trwał wraz z nim w przeżyciach jerozolimskich, teraz w Antiochii poddał się. To bardzo ważna rzecz. Gdyby Paweł nie zajął właściwego stanowiska i nie sprzeciwił się tego dnia Piotrowi, to albo całe chrześcijaństwo zeszłoby na niewłaściwy tor żydowskich tradycji i tam by doznało stagnacji, albo też powstałaby trwała przepaść pomiędzy wierzącymi z pogan i z Żydów. Jeden z komentatorów określił tę sytuację krótko. Jeden Pan, ale dwa stoły pańskie. Odwaga Pawła, który zdecydowanie przeciwstawił się Piotrowi i całej reszcie, sprawiła w rezultacie, że nie tylko została zachowana prawda Ewangelii, ale narodziło się wtedy braterstwo wszystkich chrześcijan, niezależnie od narodowości, pochodzenia religijnego, społecznego czy jakiegokolwiek innego. A teraz przyjrzyjmy się postawie apostoła Pawła. Czytamy, że Paweł przeciwstawił się otwarcie Piotrowi. Paweł nie tylko zgromił Piotra, ale uczynił to wobec wszystkich, otwarcie i publicznie. Paweł nie zawahał się tego uczynić, pomimo że wiedział dobrze, kim jest Piotr i mimo że darzył go szacunkiem i uznawał jego autorytet. Dlaczego więc apostoł Paweł wystąpił tak zdecydowanie przeciwko Piotrowi? Czy dlatego, że miał nieobliczalny, wybuchowy charakter i nie mógł zapanować ani nad swoim gniewem, ani nad swoim językiem? Czy może lubił się popisywać publicznie i kłótnia wobec innych sprawiła mu przyjemność? A może uważał Piotra za niebezpiecznego rywala, więc skorzystał ze sposobności, żeby zadać mu cios? Nie, żadna z tych niskich pobudek nie powodowała Pawłem. A więc dlaczego tak postąpił? Odpowiedź jest prosta. Paweł postąpił tak z powodu głębokiej troski o podstawową prawdę Ewangelii, o usprawiedliwienie poprzez wiarę. Jeden z komentatorów określił to w taki sposób. Nie chodziło tu o jakąś bagatelną sprawę, ale o najważniejszy artykuł z wszystkich nauk chrześcijaństwa. Kim bowiem jest Piotr? Kim jest Paweł? Kim jest jakiś anioł z nieba? Czym są wszystkie inne stworzenia w porównaniu ze sprawą usprawiedliwienia? Jeśli tę rzecz zrozumiemy, wówczas jesteśmy naprawdę w światłości. Jaka to więc zasada teologiczna została tutaj zagrożona? Dwa razy w tym rozdziale apostoł nazwał ją prawdą Ewangelii. Najgłębszą prawdą Ewangelii jest wieść o ułaskawieniu, o przebaczeniu grzesznikowi. Piotr i inni nie postąpili zgodnie z prawdą Ewangelii, bo czynili różnicę pomiędzy chrześcijaninami pochodzenia żydowskiego i pogańskiego. Natomiast Paweł stanął w obronie prawdy, prawdy Ewangelii, bo prawdą jest to, że każdy człowiek może być zbawiony tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa, dzięki hojnej, za darmo nam darowanej łasce Boga. Prawda Ewangelii usuwa na drugi plan wszelkie inne kwestie, które mogłyby różnić chrześcijan. Zbyt często rzeczy drugorzędne stają się przyczyną nieporozumień i podziałów. Powinniśmy jak najczęściej przypominać sobie słowa apostoła Pawła pochodzące z listu do Rzymian. Przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął was. Jeśli prawidłowo rozumiemy Ewangelię i jeśli chcemy stosować się do niej na co dzień, musimy uświadomić sobie nasz podstawowy wobec niej obowiązek. Sformułujmy go tak. Nasze życie musi być wiernym kroczeniem według prawd Ewangelii. Nie wystarcza, że wierzymy w Ewangelię, że ją rozumiemy i akceptujemy. Musimy pójść dalej. Musimy stosować ją w praktyce. Tego właśnie nie uczynił Piotr, w tym zawiódł. My dzisiaj wiemy doskonale, że wiara w Jezusa jest jedynym warunkiem, jaki Bóg podał, aby nas dopuścić do społeczności z samym sobą. Piotr dodał w tamtej chwili, w tamtej sytuacji, w Antiochii, jeszcze jeden dodatkowy warunek – obrzezanie. I był gotów nie mieć społeczności z tymi, którzy tego warunku nie wypełnili. W ten sposób działał sprzecznie z Ewangelią. Dzisiaj także rozmaite grupy ludzi powtarzają błąd Piotra. Na przykład nie zgadzają się mieć wspólnoty z innymi wierzącymi, jeśli nie zostali oni całkowicie zanurzeni w wodzie. Żadna inna forma chrztu nie zadowoli ich. Albo jeśli nie zostali konfirmowani przez odpowiedniego biskupa. Albo jeśli kolor ich skóry nie jest taki czy inny, względnie jeśli nie pochodzą z jakiejś szczególnej sfery społecznej. I tak dalej, i tak dalej. Wszystko to jest ogromnym błędem i jest obrazą w stosunku dla Ewangelii. Usprawiedliwienia dostępujemy przecież wyłącznie dzięki wierze. Nie mamy prawa dodawać do Ewangelii żadnego szczególnego sposobu udzielania chrztu czy konfirmacji lub jakiegokolwiek innego rasowego czy społecznego warunku. Bóg nie żąda tych rzeczy, zanim nas przyjmuje do społeczności samym sobą, więc i nam nie wolno ich żądać. Czy nam wolno wprowadzać jakieś szczególne przepisy kościelne, trzymać się ekskluzywnie i wyłączać innych ze swojej praktyki w sposób, którego Bóg nie stosuje w stosunku do nas? Nie wolno nam uważać usprawiedliwionego przez Boga wierzącego człowieka za nieczystego. Może on mieć inne poglądy, może w ogóle bardzo różnić się od nas, ale jeśli ufa Chrystusowi, jeśli przyjął Go jako Zbawiciela i Pana, jest naszym bratem. Może powinniśmy jeszcze raz usłyszeć głos z nieba, mówiący: co Bóg oczyścił, ty nie miej zaskalane. Apostoł Paweł bardzo odważnie i zdecydowanie wystąpił w Antiochii w obronie czystości Ewangelii. Opisał sytuację, jaka tam się wydarzyła, żeby zilustrować, jak ważne jest, by każdy z nas odważnie bronił prawd Ewangelii, gdy tylko ktoś ją atakuje lub zniekształca. W następnym fragmencie swego listu apostoł tłumaczy szczegółowo, co uważa za główną prawdę, główną treść Ewangelii. Przeczytamy teraz trzy wersety drugiego rozdziału listu do Galacjan, wiersze 15, 16 i 17. I zwróćmy uwagę, jak często pojawia się w nich kluczowe dla całego listu i w ogóle dla nauki apostoła słowo usprawiedliwienie. Z urodzenia jesteśmy Żydami, a nie grzesznymi poganami. Wiemy, że człowiek nie dostępuje usprawiedliwienia dzięki wypełnianiu przepisów prawa, lecz dzięki wierze w Jezusa Chrystusa. Ja też zaufałem Chrystusowi Jezusowi, by uzyskać usprawiedliwienie przez wiarę w Chrystusa, a nie przez wypełnianie przepisów prawa, bo tym sposobem nikt nie może być usprawiedliwiony. A jeśli szukając w Chrystusie usprawiedliwienia, ujawnieni zostaliśmy jako grzesznicy, to czy Chrystus miałby być sługą grzechu? Nic podobnego. Paweł rozwija w tym fragmencie swego listu wielką doktrynę o usprawiedliwieniu przez wiarę i objaśnia ją. Są to dobre wieści. Grzeszni mężczyźni i kobiety mogą dostąpić przyjęcia przez Boga, nie dla swoich uczynków, ale przez akt zaufania Jezusowi Chrystusowi. Na tym polega prawda Ewangelii. Jest to również podstawowa zasada wszelkiej pobożności. Jest więc rzeczą jak najbardziej konieczną, żebyśmy tę podstawową zasadę dobrze znali, żebyśmy jej nauczali innych i żebyśmy ją sobie ustawicznie niejako wbijali do głowy. Podobnie pisze jeden z komentatorów biblijnych, Kramer, w swojej książce, która jest zbiorem kazań. Zacytujmy. Tej wiary uczy Pismo Święte. Jest ona silną skałą i fundamentem religii chrześcijańskiej. Z tą nauką zgadzają się wszyscy starsi, a nawet starożytni autorzy Kościoła chrześcijańskiego. Ta nauka sprzyja rozpowszechnieniu i rozsławieniu prawdziwie osoby Pana Jezusa Chrystusa, a kruszy kompletnie wszelką chwałę człowieka. Jeśli by tej nauce ktoś się sprzeciwiał, to nie można go uważać za prawdziwego chrześcijanina, ani też za kogoś, kto pragnąłby uwielbić Chrystusa. Należałoby raczej uważać go za wroga Chrystusa i Jego Ewangelii, za człowieka, który pragnie raczej chwałę ludzką postawić na pierwszym miejscu. Tak, to prawda. Jeśli doktryna o usprawiedliwieniu jest centralną nauką religii chrześcijańskiej, to sprawą istotną i konieczną jest dokładnie ją zrozumieć. Co to znaczy więc usprawiedliwienie? Jest to termin prawny wypożyczony z terminologii sądowniczej. Oznacza coś odwrotnego do potępienia. Potępiać to znaczy stwierdzać, że ktoś jest winny. Natomiast usprawiedliwiać znaczy oświadczać i ogłaszać niewinność. To, że jest ktoś usprawiedliwiony, sprawiedliwy. W Biblii słowo to odnosi się do skłonienia się Boga ku człowiekowi grzesznemu w niezasłużonej łasce, dzięki czemu grzesznik zostaje pojednany z Bogiem. Przy czym nie tylko dostępuje przebaczenia i uwolnienia od kary, ale też przyjęcia przez żywego Boga. Odtąd Bóg traktuje go jako człowieka sprawiedliwego, jako swoje dziecko. Apostoł Paweł pisze o powszechnej ludzkiej potrzebie, równie palącej dzisiaj jak 2000 lat temu. Bo dwie prawdy są niezmienne, że Bóg jest sprawiedliwy i że my sprawiedliwi nie jesteśmy. Jeśli zestawimy te dwie prawdy ze sobą, to ukażą one całą naszą ludzką biedę, całe nasze położenie, w jakim się jako grzesznicy znajdujemy. Zarówno nasze sumienie, jak i liczne doświadczenia mówią nam, że pomiędzy nami a Bogiem jest coś nie w porządku. Zamiast harmonii, konflikt. Jesteśmy z powodu naszej grzeszności wyobcowani, oddaleni od Boga. Czasem człowiekowi wydaje się, że jeśli tylko zada sobie trochę trudu i będzie bardziej starannie dbał o sprawy swej religii, to uda mu się osiągnąć zbawienie swej duszy. Ale jest to straszliwe złudzenie. Nikt nie dostąpi usprawiedliwienia przed Bogiem dzięki swoim uczynkom, bo nikt nie jest w stanie w sposób doskonały wypełnić wszystkich przykazań Boga. Wykonanie całej Bożej woli, wypełnienie wszystkich Bożych przykazań jest czymś dla nas zupełnie niemożliwym, nieosiągalnym. Tylko jeden człowiek był w stanie to uczynić – Jezus Chrystus. My możemy zewnętrznie zachowywać pewne wymogi prawa, ale jeśli spojrzymy w swoje serce jeśli uświadomimy sobie, jakie są nasze myśli, jeśli szczerze zbadamy, czym się kierujemy w swoim postępowaniu, to stwierdzimy, że we wszystkim łamiemy wszystkie Boże przykazania, całe Boże prawo. Tak więc tylko wiara w Chrystusa przynosi usprawiedliwienie grzesznikowi, którym jest każdy z nas. A wierzyć w Jezusa Chrystusa, to znaczy w pełni Mu zaufać i złożyć ster swojego życia w Jego ręce. Wiara w Jezusa Chrystusa nie jest tylko intelektualnym przekonaniem czy emocjonalnym przeżyciem, ale jest osobistym, całkowitym oddaniem się w ręce Zbawiciela.